myślę, że możemy przejść do ostatniego dzisiejszego tematu. Taki temat ogólnokrajowy, ale także na pewno chyniczanie o nim rozmawiają. Pisaliśmy także na naszym portalu. Chodzi o słynną umowę ACTA. Zauważyłem, że po raz pierwszy koalicji rządowej udało się wyprowadzić na ulice, place wielu miast w naszym kraju młodzież. Młodzież, która prawdopodobnie na zdecydowanie większości głosowała w ostatnich wyborach i podejrzewam, że nie tylko w ostatnich wyborach parlamentarnych na Platformę Obywatelską. Podejrzewam, że znaczna część tych, którzy protestują, nie znają może dokładnie szczegółów, co tam było podpisane. Ich, tak mi się wydaje, najbardziej zdenerwował tajny tryb podejmowania tej decyzji. Praktycznie konsultowano tylko z organizacjami, które skorzystają na tej umowie, organizacjami twórców. Czy uważacie, że ten krok był krokiem takim, no powiedzmy, samobójczy gol sobie nie strzeliła Platforma? Ja może
tym razem
kolega,
nie zacznę, jeśli panowie pozwolą. Ale to tak trzeba wyjaśnić pewne kwestie od początku. ACTA, ta propozycja jakby była ze Stanów Zjednoczonych, no, objęła szereg krajów świata, które przystąpiły do tej umowy w szerokim pojęciu. Ona była konsultowana rządem polskim i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego i przekazana w połowie roku 2010 do parlamentu, do senatu, instytucji publicznych, największych ośrodków medialnych, mediów i prasowych, elektronicznych. Więc wszyscy te informacje dostali.
Ale nie wyrobili się.
Ten wymiar.
Prawdopodobnie.
W ogóle nikogo tym nie interesowało. To zainteresowało ludzi w teraz, kiedy się zbliżył akt na podpisanie umowy. To nie istniało. Natomiast wracając do tej młodzieży, to ja zadam pytanie inaczej. Panie redaktorze, jak pan idzie do sklepu, do Carrefoura w Chojnicy i ma pan zamiar kupić książkę albo jakiś film czy muzykę klasyczną, na regałach stoją kasety, to cóż pan robi? Wybiera sobie pan tytuł, który pana interesuje.
Ja jeszcze patrzę na cenę.
Patrzy pan na cenę, wybiera pan tytuł i jak pan podejmuje decyzję, to pan bierze to, wkłada do kosza i idzie do kasy. Nie wkłada pan do kieszeni i wychodzi do sklepu.
Absolutnie.
Bo gdyby pan tak zrobił, to by pan dokonał przestępstwa. Ukradłby pan,
nie?
A to było dostępne i nagle co się okazuje, że trzeba za to zapłacić albo nie można z tego korzystać. Jeżeli mam ochotę, to muszę to kupić.
I to jest powód. Czy do tej pory była jakaś anarchia?
Tak. Znaczy, zdecydowanie przyzwolenie na bezprawie.
Ja bym to też jeszcze inaczej nazwał. Pamiętajmy o tym, że ochrona oczywiście praw autorskich wynalazczych to jest ważna wartość. Każde i społeczeństwa demokratyczne, społeczeństwa składające się obejmujących państwach prawa powinny jak gdyby bronić praw autorskich i wynalazczych jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę ACTA powstały jako narzędzie przede wszystkim amerykańskie w pewnej wojnie handlowej, prawie trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć, z dwoma wielkimi mocarstwami gospodarczymi, które się rodzą na naszych oczach właśnie.
Czyli Chiny?
To są Chiny i Indie.
Gdzie są już tymi mocarstwami.
Tak, one, które w ogromnej mierze opierają się na tym, że kradną na wielką skalę to, co cywilizacja amerykańska, właśnie,
ale europejska i europejska
wytworzyły. Tak jest. Natomiast pamiętajmy o tym, że dotychczas w tym sporze Chiny i Indie miały bardzo mocny argument. Mówiły tak, kiedy odmawiały Stanom Zjednoczonym ochrony. Mówiły tak, patrzcie na Rosję, patrzcie na kraje Europy Wschodniej, tam też się nie przestrzega tych reguł, tam też nie jesteście w stanie tego wyegzekwować.
Czy fortuny amerykańskich miliarderów zaczęły się od legalnych interesów?
Ale
nie wszędzie.
To znaczy tak, mówmy takiego, jaki chcemy świat, a nie tylko to, że na świecie jest źle. No chcemy świata, w którym jednak prawo własności jest honorowane. Otóż ja uważam tylko, że istnieje niebezpieczeństwo wylania dziecka z kąpielą. Oczywiście część protestujących przeciwko ACTA, nie tylko w Polsce, w wielu innych krajach, to są także ludzie, którzy są w ramach tego nurtu oburzonych. Oni po prostu walczą z kapitalizmem.
Tych ludzi, się do zadania.
Ja bym tych ludzi nie słuchał. Natomiast część osób mówi, i to mówi rozsądnie, że niektóre szczegółowe regulacje idą za daleko, zwłaszcza te, które odkładają rozstrzygnięcie sądowe, a otwierają drogę dla rozstrzygnięć innych podmiotów i nagle możemy znaleźć się w sytuacji, że naszym komputerem nie panujemy, tylko panuje nad nim jakiś organ prowadzący postępowanie przygotowawcze. To oczywiście jest tylko potencjalne niebezpieczeństwo, bo może być tak, że władza nie będzie korzystała z tych uprawnień. Niemniej jednak w tym zakresie ja rozumiem niepokój, tylko niepokój tych ludzi, którzy protestują. Natomiast mam pretensje do polityków i to do polityków wszystkich formacji. I powiedzmy sobie szczerze, że niektórzy, jak na przykład w PiS-ie, tak, wręcz się do tego przyznali, że na jakimś etapie nie zachowali się jak porządna opozycja i nie zwrócili na to uwagi.
Dokładnie.
Natomiast inni idą w zaparte, bo jak powtarzam, to nie jest tak, że w prawie międzynarodowym nie obowiązuje zasada, że trzeba przyjmować umowę międzynarodową w całości. Nie. Można przyjąć w całości, ale wyodrębnić jakieś zapisy i powiedzieć, że w tym zakresie nie czujemy się tym związani. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o te gwarancje sądowe, pełne gwarancje sądowe, że do czyichś danych, czyichś do nośnika informacji, który ma swojego właściciela, można wkroczyć, władza publiczna może wkroczyć, powinno to poprzedzać rozstrzygnięcie sądowe w tym zakresie.
Na przykład nakaz prokuratora.
Tak, nawet więcej, decyzja jednak sądowa, postanowienie sądu, to w tym zakresie być może powinniśmy...
A potem dochodzimy, czy mieliśmy
tak,
rację.
W cywilizowanym społeczeństwie sędzia jest tym, który ma rozstrzygnąć, czy rzeczywiście można w czyjąś prywatność tak głęboko wkroczyć, czy nie.
Ale to nie ma innego rozwiązania w perspektywie, jeśli ktoś w sposób nieuczciwy będzie pobierał czyjąś wartość, to jest rzeczą oczywistą.
Tak, pytanie, czy to będzie robił sędzia, czy to będzie robił ktoś na etapie postępowania przygotowawczego. Te zapisy dają furtkę tym, którzy mogliby wkraczać
w to. Ale panie Mariuszu, musi pan wziąć pod uwagę nasze prawodawstwo. My nie będziemy tworzyli, to sąd ma decyzję.
Ta umowa międzynarodowa umożliwia taką sytuację, że na etapie postępowania przygotowawczego będzie można to zrobić. Ja uważam, że to powinno być ustawowo w Polsce jednak opisane.
Ale
w taki sposób,
być
aby
skorytowane
nie było...
i związane i ukierunkowane. To ja innej drogi po prostu nie ma. Znaczy, to sąd decyduje o tym, czy ktoś jest winny.
Obecnie sąd decyduje o tym, czy ktoś jest winny, czy nie. Ale umowa ACTA, którą Polska zamierza podpisać, tak i ratyfikować, bo to jest została, ale jeszcze nie ratyfikowana. Tak? Oczywiście tutaj warto dodać, że ratyfikacja spowoduje, że to będzie ustawa wyższego rzędu. Raczej ratyfikowana umowa międzynarodowa jest ustawą, jest wyżej niż ustawa, tak? Pod konstytucją, że tak powiem.
Natomiast to się ureguluje i tych zagrożeń nie będzie.
Jeżeli chodzi o
O tym trzeba było pewno mówić na etapie rozmów.
O tym trzeba mówić.
Ale protesty... Pozwoli
nie bardzo. Ale nikogo to nie interesowało.
Nie można bronić zaparte każdego zapisu ustawowego. To są tylko ludzie. Także minister spraw zagranicznych, minister kultury, to jest także człowiek.
460 posłów, 100 senatorów.
A ty nie są to ludzie...
A media, potężne...
Myśleli o wyborach następnych.
Ale sam minister i kultury, i pan minister Boni podkreślają, że
rzeczywiście
ta umowa była bardzo słabo skonsultowana. Rzeczywiście tutaj dominowały konsultacje ze środowiskami twórców, a nie zbiorców. Natomiast to trzeba na to też spojrzeć ogólnie. Tak? Żyjemy coraz bardziej w społeczeństwie informacyjnym. Tak? Dostęp do informacji, jak również do internetu, który jakby nie patrzeć, jest tym medium, które no, rządzi, tak? Czy kreuje.
Dobrze,
tą informację, też powoduje, że musimy podchodzić do pewnych rzeczy nieco w inny sposób niż do tej pory. Oczywiście, kradzież należy karać i tutaj wszyscy na pewno się z tym zgadzamy. Tak?
Nie ma dyskusji.
Ktoś stworzył jego wartość intelektualną, która została przez niego stworzona, należy się temu szacunek i odpowiednie wynagrodzenie. Tylko pytanie teraz, kto stoi za tą umową. Rzeczywiście, kulisy powstawania samej umowy tam 2008 bodajże roku, rzeczywiście była ta umowa taka tajna dosyć. Gdzieś tam wyciekły jakieś informacje, wtedy nieco ją troszeczkę rozszerzono. Kolejne państwa wzięły udział w ratyfikacji, czy też
w rozmowach
nad kreacją tego. Ale natomiast tutaj to, co pan też szczególnie zwrócił uwagę, przeciwko komu ta umowa jest skierowana, tak? Ona jest przeciwko tym krajom, które do tej pory masowo wykorzystywały, czy też nieuczciwie wykorzystywały te wartości intelektualne, czy to mówimy Chiny, gdzie właściwie podróbką...
Jest wszystko.
Wszystko można zrobić.
Podróbka, nawet jeszcze 90% produktu.
Produkt, który nie pokazał się na rynku, już można kupić jego podróbkę wyprodukowaną w Chinach, więc tutaj rzeczywiście to wymaga tych przedsięwzięć ze strony tych krajów. Natomiast oburzenie społeczne, które wywołuje ta umowa, polega na tym, że robiono coś, że tak powiem, szybko, po cichu, gdzie... No, z jednej strony była możliwość wypowiedzenia, ale dopiero teraz dostrzegamy, jakie potencjalne możliwości w przyszłości niesie ze sobą ta umowa. Na dzień dzisiejszy nasze prawo jest dosyć mocno, że tak powiem, skodyfikowane.
Świętej pamięci redaktor Kisielewski kiedyś był posłem w dawnym PRL-u. Tak. I jako jedyny głosował przeciwko pewnej ustawie. No i marszałek, ówczesny marszałek, tak, zapytał go wprost, czemu pan, panie kolego, głosował przeciw tej ustawie? A na to powiedział pan Kisielewski, bo ją przeczytałem. Otóż ja myślę, że gdyby ten dokument został przeczytany przez tych posłów, przez tych senatorów i paru innych
przez ludzi, media, które tak, przez media, tak, celebrytów, tak, które
to być może nie mielibyśmy tego problemu. Ale wciąż jest jeszcze możliwość nadania temu takiego charakteru, żeby nie wywołał tych niebezpiecznych konsekwencji, a z drugiej strony pozwoliło się opowiedzieć po stronie jednak tych narodów, które przestrzegają i wspierają tak uznane wartości jak prawa autorskie i wynalazki.
Panie Krzysztof, niedawno słuchaliśmy razem w kredensie eurodeputowanego Jacka Kurskiego. On był przeciwko podpisaniu tej umowy, ale
teraz.
Ale później media, doczytałem się, wytknęły mu, że kiedyś głosował przeciwko przyjęciu rezolucji, która krytykowała właśnie tajny tryb pracy. Czy nie ma pan wrażenia, że nasi politycy, no...
To jest klasa próżniacza,
bo nie czyta.
Bo
klasa próżniacza.
Dostają taką kasę na różnej maści doradców, biura, gdzie są zatrudniani specjaliści i fachowcy z różnych dziedzin. I co oni tam robią? To jest pytanie, tak?
To jest
jedna rzecz. Biorą pieniądze, tak jest. To jest jedna rzecz. Teraz, jeśli chodzi o same przepisy zwane akta, tak? Dwie rzeczy. Pierwsze, ochrona danych osobowych. Państwo zbiera od nas informacje NIP, PESEL. Jeżeli chcemy wyjechać za granicę, musimy dać odcisk palca.
Do paszportu
oczywiście, czasami grupa krwi i tak dalej, więc tych informacji jest taka masa.
Najwyższa Izba Kontroli niedawno dostała nowe prawa.
No właśnie. I tych informacji jest taka masa, że po co nam kolejne uprawnienia, jeśli chodzi o te służby, bo to nastąpi w sytuacji, kiedy ratyfikujemy tę umowę. I teraz, jeśli chodzi o urzędników wysokich w Polsce, Generalny Inspektor Danych Osobowych jest przeciw ratyfikacji. Więc to już o czymś świadczy, tak? Teraz druga sprawa. Jeśli chodzi o ochronę...
Zmieni się inspektor.
Tak jest. Jeśli chodzi o drugą sprawę, ochronę wartości intelektualnej. Przeciwnikami podpisania są m.in. Wojciech Cejrowski, którego mnóstwo książek można ściągnąć z internetu. Również rzeczony europoseł Kurski, który o swoim filmie Nocna Zmiana mówił, że również jest w sieci i on też teraz jest przeciwnikiem, bo widzi, co to jest za straszny twór, ten przepis akta. Ale żeby ochronić wartość intelektualną, wystarczy zniżyć cenę. I tu apel do przedstawiciela rządu, obniżcie VAT, to już będzie taniej o 1/4.
Ale
jeszcze jedna rzecz, na przykład. Steve Jobs, znamy, tak?
Świętej pamięci.
Tak jest, świętej pamięci, sprzedawał muzykę za symbolicznego dolara, tak?
Jest,
piosenkę, tak. Jest firma... amerykańska, uciekła mi teraz nazwa, która za symboliczne 9 dolarów daje dostęp do biblioteki z nieograniczoną ilością filmów i
jest taka sytuacja. Ale nie można ich ściągnąć,
tylko oglądać. Tak, można oglądać. Ale to chyba wystarczyć, bo można powiedzmy powielokroć oglądać ten sam film, więc nie ma problemu. Wystarczy obniżyć koszty. I jeszcze jedna rzecz. ACTA broni osób, które są stowarzyszone, a więc działa na rzecz takich na przykład ZX-ów, tak? Które są znienawidzone przez wielu twórców. W związku z tym, no ja nie wiem, po co to taki twór podpisywać.
Nie wylewajmy dziecka z kąpielą, dlatego że pamiętajmy, że za ochroną własności intelektualnej szeroko rozumianej stoi w ogromnej mierze współczesny rozwój nauki, współczesny rozwój gospodarki. To nic z niczego się nie biorą wynalazki. Niestety to są ogromne pieniądze, które trzeba wpompować w to, żeby otrzymać ten ostateczny produkt. A jeżeli firma nie ma gwarancji, że ona będzie przez dłuższy okres czasu mogła korzystać z owoców własnej pracy i wyłoży te pieniądze, tak, a ktoś to ukradnie i w Chinach zacznie produkować i jeszcze sprzedawać tego samo, niekoniecznie, a nawet gdzieś w Europie Wschodniej, to w takiej sytuacji być może umykają nam te szanse, przed którymi gospodarka stoi. Ta gospodarka, która jest nastawiona współcześnie na innowacje. Więc
po co nam urząd patentowy?
Wszystkiego nie można sprowadzać tylko i wyłącznie do niskiej ceny. Oczywiście muszą być prawne gwarancje do ochrony.
W tym momencie on nie spełnia swojej roli, jeżeli taka kradzież jest.
Tak,
to jest przeciwko tej kradzieży, tak. To może jednak natomiast, dobrze, że jest.
Natomiast trzeba uciekać drugą skrajnością, czyli w sytuacją, w której ta ochrona miałaby rzeczywiście w jakiś sposób ograniczać, zwłaszcza ten dostęp do informacji w najprostszych formach. Ale w dużej mierze ustawodawstwa idą jak gdyby naprzeciw. Przede wszystkim ustawodawstwa biblioteczne na przykład w zasadzie dopuszczają we wszystkich krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, szeroki dostęp do możliwości korzystania
nie
tylko książek, ale wszelkich materiałów bibliotecznych. Czyli to, co jest legalnie z jakiejś
mamy mediatekę w naszej wszechnicy. Tak.
Biblioteka jest po to,
i tutaj już przepisy prawne idą w zakresie tej gwarancji. Natomiast oczywiście w tej wielkiej wojnie, my musimy pamiętać o tej wielkiej wojnie między potężnymi mocarstwami, między tą Azją i między Ameryką tak naprawdę, gdzie Europa jest jakby w tle, no to boję się, że w dłuższej perspektywie łatwiej będzie przywalić Polakom, Węgrom czy na przykład Litwinom niż Hindusom i Chińczykom.
Powiem
tak, bo to idzie w dwie strony. Ktoś wymyślił, że Europa Środkowa to jest Europa taka, która jest mało uczciwa, a ktoś powiedział, że co, Zachód Europy to jest taki uczciwy. To idzie w dwie strony, panie Mariuszu. Tu są tacy sami ludzie i tu
tak,
są
tacy sami ludzie. Ale więcej zawsze możemy ukraść im niż oni nam.
To znaczy, ale ja nie do końca tak jestem, czuję się mniejszy czy niższy, czy z poczuciem mniejszej wartości niż...
Ja się czuję niższy, bo jestem...
Każdy człowiek za obrą. Jesteśmy tacy sami, mamy takie same słabości i takie same zalety. I
ja uważam tak, że
nie ma żadnej różnicy.
Wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi,
zawsze
chodzi o pieniądze i tutaj...
Bogatsi będą jeszcze bogatszymi. Myślę, że Hollywood głodem nie przymiera.
Ale nie, chodzi tutaj o to, że ostatnio słyszałem jakieś takie porównanie koncernów wydających płyty, tak, które szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo ten rynek muzyczny tam jest najbardziej rozwinięty, one w chwili obecnej starają się zabezpieczyć swoje interesy, tak? Duże koncerny, które tam funkcjonują na tamtym rynku, one nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, którą mamy do czynienia teraz, tak? Że muzyka, powiedzmy, jest dostępna w internecie masowo, tak? Więc po pierwsze, czy one chcą się zmienić? Czy one chcą utrzymania swojego status quo? Czyli dotychczasowych zysków czerpanych ze sprzedaży tych praw do tych utworów. Niestety, mówię tutaj, ten rozwój internetu i społeczeństwa informacyjnego wymaga zmian. Takie kilkadziesiąt lat temu nawet nikt nie pomyślał, że będzie istniało coś takiego jak sieć ogólno w narodowym dostępie, tak? Kilka lat temu właściwie, tak? Bo to dopiero u nas w kraju od kilkunastu lat mamy do czynienia z siecią internet. Tak samo za 20-30 lat być może zupełnie inaczej będzie wyglądał ten, że tak powiem, cały rynek medialny, tak, który mamy do czynienia. A oczywiście tutaj ta umowa ACTA obejmuje nie tylko ten rynek medialny, w sensie tutaj mówię ten filmy, muzyka, ale daleko szerzej. wartości intelektualne, o czym pan Mariusz wspomniał, w tym obszarze przemysłowym. Tak? I tutaj rzeczywiście ta ochrona, zabezpieczenie interesów właścicieli na pewno jest.
Mam nadzieję, że nasze obawy są przedwczesne. Choć muszę się podzielić taką obserwacją. W ubiegłym roku miałem przygodę z jednym z moich filmów na YouTube, który wrzuciłem. Mam ich sto kilkadziesiąt. I się okazało, że odcinek teleturnieju 1 z 10 z 96 roku, którego sobie przegrałem z kasety VHS, umieściłem na YouTube. Telewizja Polska pogroziła mi palcem. Wysłała donos do YouTube. YouTube go bez pytania usunęło, zablokowało. Pogroziło mi też YouTube palcem, że jeżeli jeszcze raz takie coś zrobię, to zlikwiduję moje konto i no, zacząłem się bać, szczerze mówiąc, bo mam trochę filmów.
Żeby tak walczyli z pornografią dziecięcą.
Bo mam trochę filmów nakręconych na przykład w czasie koncertów we Fosie czy w Harzykowach. Z zespołami grającymi covery, aby na przykład, także no, mam nadzieję, że to wszystko, te moje zbiory przetrwają te zawirowania.
Lepiej przenieść się na folk.